innych braci. I tak naprawdę to się zastanawiam, czym by jeszcze z braterstwem podzielić. Zdaję sobie sprawę z tego, że może za dużo mówię na tym miejscu. Także, że możliwe, że to ostatnia taka sposobność znajdowania się tutaj wśród braterstwa. Myślę sobie, co wiesz, tej świętej księgi wziąć, co mogłoby być dla nas pewną radością, pocieką. Brat tu przed chwilą podzielił się z nami niektórymi właśnie myślami wyjętymi z tych wspaniałych psalmów, które dodają nam tyle radości, otuchy, pomocy w różnych sytuacjach naszego życia. Ja myślałem, żeby może w obecnej chwili też jeszcze wrócić do tej księgi i w 46 psalmie, chociaż on cały dodaje nam naprawdę siły w chwilach trudnych, my sobie nieraz nie zdajemy sprawy, w jakich trudnych chwilach wielu braci i sióstr się znajduje, jak potrzebujemy pomocy, radości, pociechy, tej, której to, jak wiemy, nasz Pan w najtrudniejszej chwili w jego życiu nie otrzymał. Od kogo się spodziewał? Od swoich uczni wiemy, że nie mogli z nim razem służyć, nie mogli się modlić, zasypiali i ten najtrudniejszy bój toczył on sam. Myślę, że każdy prawie brat i siostra przeżywają takie chwile, chociaż po części tego, co przeżywał nasz Pan Jezus Chrystus, tylko że my mamy współbraci, którzy po prostu potrafią współczuć, potrafią współpracować, potrafią zachęcić, pocieszyć, no ale nieraz się możemy znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Pan. Że pewne problemy musimy nieraz rozwiązać też sami, że są sytuacje, gdzie nie możemy być zrozumiani i wtedy chociaż po troszkę tego boju musimy toczyć jakoby sami. Tutaj w tym psalmie, w 46 na 5 wersecie, gdzie szczególnie chcemy się nad nim zastanowić, mamy takie słowa wspomniane. Strumienie rzeki jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków Najwyższego. Temat nasz nazwiemy sobie strumienie rzeki jego rozweselają miasto Boże. Jakieś strumienie, jakieś rzeki mają rozweselać jakieś miasto. Dlatego myślę, że warto by się nad tym zastanowić. Co to za strumienie, które mają otworzyć jakąś rzekę, a one mają rozweselać jakieś miasto. Miasto Boże tu jest wspomniane. Zanim może dojdziemy do tego, co to są za strumienie, jaką rzekę one mają tworzyć, a że one już rozweselają miasto, kiedyś może gdy utworzą ową rzekę, rozweselą całe wielkie miasto, cały świat, całą ludzkość, cały nasz glob. Zwróćmy jeszcze na moment uwagę na inne proroctwo, chociaż miałem na uwadze tłumaczenia tegoż proroctwa. Przybaw przed chwilą wspomniał, że jest to jedno z najtrudniejszych proroctw, proroctwo Ezechiela, ale tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne wydarzenie, pewną myśl tu wspomnianą w 47 rozdziale, a od pierwszego wersetu jest mowa również odnośnie jakiejś rzeki, gdzie prorok tak zapisał. Potem mię przywiózł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły spod progu domu na wschód słońca, bo przednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spodkiem po prawej stronie domu, po stronie południowej ołtarza. Stamtąd mię wywiódł drogą bramy północnej i obwiódł mię drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, drogą, która patrzy na wschód słońca, a oto wody wynikały po prawej stronie. A gdy wychodził on mąż na wschód słońca, którego ręku była miara i wymierzył 1000 łokci, przewiódł mię przez wodę aż do kostek. I tak dalej, jak wiemy, mierzył, ta woda się podwyższała, stała się wreszcie potężną rzeką. Mówi, że gdy zaś zmierzył 1000 łokci, był potok, którego nie mógł przebrnąć, bo były wezbrały wody, wody, które było trzeba przepłynąć, potok, którego nie mógł przebrnąć. Wtedy rzekł do mnie, widział, że synu człowieczy, i wywiódł mnie i obrócił mnie na brzeg onego potoku, a gdym się obrócił, oto na brzegu onego potoku było drzewo, bardzo wielkie po obu stronach, i rzekł do mnie. Te wody wychodzą od Galilei pierwszej, a schodzą po równinie i wchodzą w morze, a gdy do morza wpadną, uzdrowione bywają wody. Proszę Państwa, i znów nie mam na uwadze, żebyśmy w tej chwili się zastanawiali nad całością tego wspaniałego proroctwa, ale tu jest wspomniane, że spod progu domu miała wypłynąć rzeka, z początku nie bardzo duża, ale z biegiem czasu miała stać się tak wielką, potężną rzeką. Rozumiemy, że spod progu domu są inne tłumaczenia, które mówią, że spod progu kościoła, my możemy powiedzieć, że spod progu uwielbionego kościoła wypłynie potężna rzeka. Rzeka czystej prawdy, gdzie wszyscy będą mogli z niej korzystać. Ale za chwilę jeszcze wrócimy do tego. Tu jest wspomniane jeszcze, że około tej rzeki, po obu stronach, to było potężne drzewo. Drzewo też bardzo wielkie po obu stronach rzeki. Proszę Państwa, zanim jeszcze się nad tym będziemy chcieli krótko chociaż zastanowić, stawiamy sobie ciągle pytanie, czy ta rzeka już płynie. Za chwilę do tego wrócimy. Ale jeszcze zwróćmy uwagę na jeszcze jedną myśl, wspomnianą także odnośnie wspaniałej rzeki, o której to pisze prorok pański, a raczej święty Jan Objawiciel, który to znów opisuje podobną rzekę w 22 rozdziale, a od 1 wersetu, i ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. Tam było wspomniane, że spod progu domu wypływała rzeka. Tu mówi o rzece czystej, rzece wody żywota, czystej jak kryształ, która znów wychodziła z stolicy Bożej i stolicy Barankowej. A pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc 12-laki na każdy miesiąc, wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan. Zauważmy, znów zwrócona uwaga na pewną rzekę, gdzie znów po obu stronach rzeki rosły drzewa. Drzewa przynoszące owoc, owoc na każdy miesiąc. Może nam się wydaje dziwne dzisiaj, czy to jest możliwe, żeby drzewa rodziły owoce w każdym miesiącu. Ale nawet literalnie, kto widział niektóre z drzew, szczególnie w tych trochę cieplejszych krajach, to może wiedzieć, że rzeczywiście przyglądają się między innymi na drzewa cytrynowe. One również, z nich w każdym miesiącu można zbierać owoce. One bez przerwy cały rok kwitną i na każdym drzewie cytrynowym można zobaczyć i pączki, i kwiaty, i maleńkie cytryny, i duże, i dojrzałe. I tak jedne są zbierane, następne dojrzewają. I dlatego to dzisiaj nie jest rzeczą dziwną, że ta rzeka czysta jak kryształ składa się ze 144 tysięcy takich małych źródełek. Już wiemy, o kogo tu chodzi, jaka to rzeka. Skąd możemy mieć takie przypuszczenie, taką myśl, że ta rzeka potężna ma składać się ze 144 tysięcy źródeł. Zauważmy słowa Pana Jezusa, który na to zwrócił uwagę, że każdy członek Kościoła to winien być takim źródłem. Źródłem, wody wyskakującej lub wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. W Ewangelii według świętego Jana w 7 rozdziale, a 37 werset do 9 tak brzmi. A w on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. Trzeba teraz zauważyć. Rzeki wody żywej popłyną z jego żywota. Trzeba teraz wspomnieć sobie, że strumienie jakiejś rzeki mają rozweselać miasto Boże. Ta rzeka, która ma kiedyś popłynąć jako całość, to strumienie te już znajdują się. Te strumienie poszczególnych członków, poszczególnych braci i sióstr na tej spragnionej ziemi są tymi, które mają rozweselać. Co ważne, czy takimi jesteśmy? Czy rozweselamy? Czy dajemy radość? Czy jesteśmy tym środkiem orzeźwiającym dla tych, z którymi się stykamy? Dla otaczających nas? Czy jesteśmy takim środkiem, który daje radość? Wiemy, czym jest woda w tym miejscu, gdzie jest gorąco, a jej jest brak. Wiemy, że jest to chyba największy skarb dla człowieka, który znajdzie się na pustyni, a tam gdzieś dostrzeże wodę. A więc mamy być takimi strumieniami, strumykami, które mają rozweselać. I zauważmy, myślę, że wspomniane tutaj miasto to przyszłe królestwo w całym tego słowa znaczeniu. Ale już dziś, kiedy jesteśmy tymi strumykami, to tam, gdziekolwiek się znajdujemy, w naszych domach, to będzie takie po prostu maleńkie miasteczko. W zborach to już będzie takie większe miasto. Tam, gdzie zejdziemy się razem, niejednokrotnie może na konwencji, to jest jeszcze większe miasto. Ale pamiętajmy o swoim obowiązku, że mamy rozweselać. Proszę Państwa, oczywiście rozumiemy. Nie chcemy rozweselać innych w taki sposób, jak może w cyrku rozweselają klaunowie tych widzów, którzy tam przyjdą. To nie chodzi o rozśmieszanie. Chodzi o prawdziwe rozweselenie. Pamiętamy, kiedyś ktoś wspomniał taką myśl, że pewien człowiek przychodził do lekarza, że jego nic w życiu nie cieszy. I ten lekarz dawał mu tam różne pastylki, różne leki. W końcu, gdy widział, że mu to nic nie pomaga, za każdym razem, gdy przyjdzie, to mówi, że jego jednak nic nie cieszy. W końcu powiedział mu, żeby tam w tym mieście jest cyrk. Żeby poszedł do tego cyrku. A tam jest taki klaun, który potrafi wszystkich rozśmieszyć. Temu człowiekowi łzy stanęły w oczach i mówi: panie doktorze, tym klaunem to ja jestem. I widzimy, że rzeczywiście można czasem rozśmieszać innych, ale to nie wpłynie z prawdziwej wewnętrznej radości. Dlatego myślę, że to byłoby tylko udawaniem, byłoby to bardzo niebezpieczne. Niekiedy może być podobnie z nami. Pamiętamy, że Pan Jezus nie to, że udawał. Pan Jezus naprawdę przeżywał pewne chwile trudne i smutne, a jednak w tych smutnych chwilach potrafił pocieszać innych. On zawsze pamiętał o swoich uczniach. Widział wielką tragedię. Widział koszmar, a to jest tych chwil, które przed nim są. A on wszędzie modli się za swoimi uczniami. On stara się im pomóc. Stara się ich pocieszyć. A zatem widzimy, że każdy może z nas przeżywa pewne chwile. Chwile przykre. Chwile smutne. Ale jednak coś w nas jest, że chcielibyśmy innym pomóc. Chcielibyśmy się wzajemnie pocieszać. Pan Jezus, gdy wspomniał te słowa, że mamy stać się, a to jest tymi, kto ma popłynąć, to jest woda żywota, pocieszająca innych, co Pan Jezus miał na uwadze? A co mówił o duchu, którego wziął śmie i wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Od tego czasu, gdy spłynął Duch Święty na naśladowców Chrystusa, od tego czasu w ogóle ich życie się zmieniło. To, co było dla nich tak trudne, tłumaczyli. Apostoł Piotr mówi: Panie, zmiłuj się sam nad sobą, nie przyjdzie to na Cię. To było dla niego naprawdę trudne do zrozumienia. Pan Jezus im tłumaczy, mówi im, że On będzie ukrzyżowany. Z trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale że będzie ukrzyżowany. A oni się sprzeczają między sobą, kto z nich będzie większy w królestwie. To nie docierało wtedy do nich. Widzimy, że dopiero ta moc, a więc Ducha Świętego, miała stać się tą, że tym chcemy się wzajemnie pocieszać. Chcąc się wzajemnie tym pocieszać, musimy sami sobie tą radość posiadać. Ale to chyba teraz sprawa. Czy ktokolwiek z nas może tak powiedzieć, że każdego dnia odczuwa radość? Czy nie przychodzą do nas chwile, gdzie oczywiście są dni, gdzie mamy bardzo wiele radości, także i powodów do radości, ale są takie chwile, gdzie czujemy się tak przygnębieni, jest nam tak ciężko. Wtedy jakoś wyglądamy pomocy. Pamiętam takie chwile, nie tylko sam względem siebie, ale pamiętam takie chwile u wielu, to jest braci i sióstr, u wielu młodych, którzy nieraz zwierzają się swoimi problemami. Swoimi, to jest chwilami tak trudnymi, gdzie odczuwają takie momenty w swoim życiu, jakoby mnie Pan Bóg opuścił. Oczywiście wiemy, że są to chyba najsmutniejsze chwile w naszym życiu. Pan też taką chwilę przeżył. Pamiętamy nawet Jego słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Odczuł to. Ale to trzeba teraz tak. To, że przeżywamy czasem takie chwile, to nas do czegoś skłania. To nam ma coś dopomóc w naszym życiu. Że znów mamy się gdzie udać. Tak samo inni pamiętają o nas. Trzeba teraz, gdy zwrócimy uwagę na inne wydarzenie, też, że mamy być takimi, którzy to mają coś z siebie dać. Że ta woda ma tak wytryskać z nas. Pamiętamy tą wspaniałą rozmowę naszego Pana z Samarytanką. Ale ja tylko chciałem zwrócić uwagę na pewną myśl z tego wydarzenia, z tej samej Ewangelii Ducha Świętego Jana w 4 rozdziale, a 13 i 14 wersach. Odpowiedział Jezus i rzekł: każdy, kto pije tę wodę, za się będzie pragnął. Lecz kto by pił onę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Ta woda, którą ja mu dam, ona stanie się studnią, ale taką studnią wody wyskakującej, jak gdyby źródłem, które ma orzeźwiać innych. I dlatego, drodzy braterstwo, mieliśmy się stać takim środkiem, który ma nieść pomoc, nieść radość. Te strumienie przyszłej rzeki dziś już mają rozweselać. Czy takimi jesteśmy? Ale proszę Państwa, jeśli wspomnieliśmy sobie, że dziś jeszcze nie płynie ta rzeka, że rzeka ta ma dopiero wypłynąć spod progu uwielbionego kościoła, to skąd my dzisiaj czerpiemy tą wodę, że możemy być orzeźwieni? Skąd czerpiemy ten wspaniały napój? Proroczy Izajasz w 12 rozdziale, a w 3 wersecie tak pisze: i będziecie z radością czerpać wody ze zdrojów tegoż zbawienia. Co to za zdroje zbawienia, z których to mamy dzisiaj czerpać wodę? Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden psalm, gdzie psalmista w psalmie 105 podaje taką myśl. 105 psalm, a 41 werset. Mówi tak. Otworzył skałę i wypłynęły wody i płynęły po suchych miejscach jako rzeka. Wiemy, do czego tutaj jest myśl nawiązana. Uderzył w skałę, pamiętamy Mojżesz, i wypłynęły wody z onej skały, a płynęły po suchych miejscach jako rzeka. To nie była jeszcze rzeka, bo wiemy, że to była woda, która miała służyć tym wędrowcom podróżującym do ziemi obiecanej, miała im służyć jako orzeźwienie. Po miejscach suchych płynęła jakoby rzeka. I z podobnych zdrojów zbawienia mamy dzisiaj czerpać wodę, będąc jak gdyby na tej puszce, wędrując do ziemi obiecanej. Tam mamy pić wodę. Wodę, z której dzisiaj możemy korzystać. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła świętego Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a od 1 wersetu tak dziwnie tę rzecz opisuje. A nie chcę, bracia, a nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu. I wszyscy tenże pokarm duchowny jedli. I wszyscy tenże napój duchowny pili. Rzuciłoby od razu pytanie. Jak to? Żydzi jedli duchowny pokarm i pili duchowny napój? Czy jedli literalny pokarm? Chociaż ktoś powie, no tak, ale Bóg im dał pokarm z nieba, to jest manny. Ale pili wodę, powiedzmy sobie, która szła za nimi po miejscach suchych, jakoby rzeka. To był pokarm duchowny i napój duchowny?
Duchowny.
Osoba bezstwa. Ale teraz zauważmy. I pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Rozumiemy, że napój i pokarm, jakim karmili się Żydzi, którzy byli narodem cielesnym, tylko pewnym obrazem na duchowego Izraela, i że karmili się pokarmem cielesnym i pili naturalną wodę. Ale ten pokarm, który tutaj jest, był dany narodowi izraelskiemu, i ten napój, który tutaj był dany, był pewnym obrazem na pokarm duchowny i na napój duchowny, który otrzymujemy jako duchowy Izrael. I dlatego korzystamy z tego dzisiaj duchowego pokarmu i duchowego napoju. Ale tu mówi, że pili z opoki, a tą opoką, która za nimi szła, był Chrystus. Oni tam niewiele wtedy z tego rozumieli. Ale my dziś, i apostoł na to zwraca uwagę, lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. Ale te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. Trzeba pewnie. I dlatego już była myśl wspomniana. Czy te rzeczy, które czynił Izrael, są tymi, których mamy naśladować? Tu mówi, że one stały się za wzór. Mamy ich naśladować? Nie. Abyśmy tych rzeczy nie czynili, złych rzeczy nie pożądali, jako oni pożądali. To jest jako przestroga. I dlatego dzisiaj mamy inną możliwość. Proszę Państwa, pili napój, który szedł za nimi jako rzeka. Lecz jeszcze ciekawe wydarzenie. Wspomniane jest, że Mojżesz jednak gdy uderzył w skałę, było tyle radości, że wypłynęła woda. nadzieja życia. Lecz coś się okazało. Gdy spróbowali wody, okazało się, że jest gorzka. Proszę Państwa, podobnie było, gdy otrzymali zakon. Jak bardzo się ucieszyli, gdy otrzymali zakon, jak zapewniali, będziemy go przestrzegać. Ale coś się stało. Okazało się, że zamiast tej wielkiej radości stało się coś zupełnie innego. Znaleźli się pod podwójnym przekleństwem. Raz w Adamie, drugi raz przez niewypełnienie zakonu. I dopiero wiemy, że wrzucenie pewnego drzewa do tej wody sprawiło, że te wody stały się słodkie. Można je było pić. Dlatego rozumiemy również, że to drzewo krzyża uleczyło owe wody, że dziś możemy je pić z radością. Byłoby może wiele do wspomnienia odnośnie dalszej drogi tegoż narodu, bo potem, jak wiemy, że znowu znaleźli się w takim wspaniałym miejscu. Wspaniałą znaleźli oazę w Elim, gdzie było 70 palm i 12 źródeł wód. Tak jest zapisane w II Księdze Mojżeszowej, 15 rozdział 27. Wiemy, że i stąd wyciągamy pewne nauki. 70 palm możemy porównać do 70 uczni, a zatem później do wszystkich tych braci i sióstr, którzy w całym wieku Ewangelii skorzystali z tego wspaniałego błogosławieństwa. 12 źródeł to nauki 12 apostołów barankowych. Ale ktoś może od razu powiedzieć, jak to 12 źródeł? Czy mamy pozostawione nauki 12 apostołów? Czy wszyscy 12 apostołowie coś pisali? Więc jak, mamy 12 źródeł, czy nie?
Mamy.
Proszę Państwa, wiemy, że mamy. I nie obawiamy się tego, że nie wszyscy pisali, że to nie byłoby zupełnie. Jedno jest bardzo ważne. Że to, co pisali, pisali w zgodzie z sobą i pod natchnieniem jednej głowy. Najczęściej. Dlatego, proszę Państwa, nie obawiamy się, że nie mamy jak gdyby całości, że nie mamy 12 źródeł. Mamy. A zatem zauważmy. Czy teraz, gdy znaleźliśmy tak wspaniałe źródła, czy możemy szukać czegoś innego? Proszę Państwa, jest jedna ciekawa myśl wspomniana. W komentarzu Manny, może niedawno czytaliśmy, bo 20 marca jest taka myśl wspomniana. Prawdy Bożej nie możemy otrzymać inaczej, jak tylko z właściwego źródła, jakim są narzędzia mówcze od Boga postanowione. Proszę Państwa, gdyby autor na tym zakończył, to byśmy sobie mogli pomyśleć, no przecież wszyscy bracia to są takie narzędzia mówcze od Boga postanowione, bo wybierani są przez głosy w zborach, no więc to jest zgodnie z boskim zaleceniem, ale autor podaje dalej. Którymi byli? Pan nasz, jego apostołowie i prorocy. Stamtąd czerpiemy. Dlatego to są te natchnione słowa. To jest ta czysta woda, czysta prawda. Jeżeli postępujemy i trwamy w nauce, jaka się mieści w ich natchnionych pismach, jeżeli badamy, rozmyślamy, bezwarunkowo ufamy i wiernie przystosowujemy do nich nasze charaktery i życie, to znaczy, iż postępujemy w Słowie Pańskim. Jeżeli więc trwamy w Jego Słowie, jako gorliwi i szczerzy uczniowie, to zaiste poznamy prawdę. Będziemy utwierdzeni w wierze i zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi o tej nadziei, która w nas jest. A zatem będziemy tym środkiem orzeźwiającym dla innych. Abyśmy walczyli o wiarę raz świętym podaną, bojując o dobry bój wiary i wydawali dobre świadectwo. i statecznie trwali w cierpieniach jako żołnierze Jezusa Chrystusa aż do końca naszego wieku. Prawdy Bożej wiemy nie możemy otrzymać z innego źródła. Dziś możemy coś więcej słyszeć od różnych ludzi w różnych może grupach religijnych. Chcąc, ażeby być zbawionym, widzimy wiele drogowskazów. Pamiętamy, że niegdyś tylko jeden kościół rościł sobie pretensje, że poza kościołem rzymskokatolickim nie ma zbawienia. Dziś jest coraz więcej grup religijnych, które takie twierdzenia możemy słyszeć z ich kazań. Chcąc, ażeby być zbawionym, musisz stać się członkiem takiego, a takiego ugrupowania religijnego. Proszę Państwa. Niestety, wiemy, że ktokolwiek w ten sposób głosi, możemy powiedzieć, że jest to ten bardzo wielki błąd, bo żadna grupa religijna nie daje nikomu zbawienia. Zbawienie płynie z jednego źródła, od naszego Pana Jezusa Chrystusa i 12 apostołów barankowych. To są ci, od których możemy czerpać tą czystą prawdę. I teraz właśnie pamiętamy, że i Pan Jezus, który używał jednak często mów niejasnych, mów trudnych. Wiemy, że byli tacy, gdy Pan je mówił o tym, że jeśli nie będą mieli ciała Syna Człowieczego i byli krwi Jego, nie będą mieli żywota w sobie. Zgorszyli się i więcej za Nim nie chodzili. Tak mamy zanotowane w Ewangelii do świętego Jana w 6 rozdziale, a 60 wersecie. Wiele ich wtedy z uczniów Jego, słysząc to, mówili: twardaż to jest mowa, któż jej słuchać może? Dalej wspomina, że od tego czasu, 56 werset, od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodzili. Pan Jezus jak gdyby nie stara się ich powstrzymać, ale zwraca się do 12. Wtedy rzekł Jezus do onych 12: Zaliwi też chcecie odejść? Od tego źródła, od tej czystej prawdy, czy też chcecie odejść? Wspomnieliśmy sobie, że kto znalazł, to już więcej nie będzie szukał. Co to znaczy? Więcej nie będzie szukał. Więcej nie będzie, rozumiemy, szukał czegoś innego. On będzie tym, który powie: Jezus mnie zadowolił. To nie znaczy, że nie będzie więcej pragnął, to znaczy, że nie będzie więcej pił. Będzie pił, tylko nie będzie szukał innej wody, innej prawdy, wiedząc, że to jest jedyne źródło. I tutaj to, co zauważamy. Wtedy rzekł Jezus do onych 12: Jeżeli wy też chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon: Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, żeś Ty jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. I dlatego od tego źródła nie chcemy już nigdzie odchodzić. Rozumiemy. Kto was zaczerpnie, już więcej nie będzie szukał. Ale ktoś powie: przecież tak jest napisane. Wszystkiego doświadczajcie, co jest do tego, tego się trzymajcie, że należy nam ciągle doświadczać i szukać. Owszem, dokąd nie znajdziemy zadowolenia, dokąd nie znajdziemy tego, czego naprawdę szukaliśmy, to będziemy szukać. Ale czy można całe życie szukać? Wiemy, że jest to coś niebezpiecznego. Gdyśmy znaleźli czystą prawdę, będziemy chcieli w niej pozostać, aby już więcej nie szukać. Trzeba Państwa dlatego wspomnieć sobie, że jest tylko jedno źródło, którym jest Chrystus, i 12 strumieni, czyli nauki 12 apostołów barankowych. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę jeszcze na słowa psalmu pierwszego. Myślę, że one są dla nas zawsze tak bardzo ważne. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy na śmierci nie siedzi, ale w zakonie Pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy. Albowiem będzie jako drzewo nad sumieniem wód sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada i wszystko cokolwiek czynić będzie po szczęście. Zauważmy. Chrześcijanin przypodobany do drzewa, ale drzewa wsadzonego nad strumieniem wód. Zanim wrócimy do tego, co możemy wyciągnąć z pierwszego wersetu, zauważmy jednak, że to drzewo, czyli chrześcijanin, ma być wsadzony nad strumieniem wód. Co to znaczy? Proszę Państwa, nieraz tak literalnie gdy patrzymy, nawet na to, gdzie chcemy zamieszkać. Chrześcijanin powinien być zawsze tym, który powinien nie pozwolić sobie na to, żeby został przesadzony w takie miejsce, gdzie nie ma wody. Co to znaczy? Nieraz, i to może nieraz przypominam o tym młodym, którzy może mają zamiar się pobierać, ażeby także o tym pamiętali. By się nie pozwolili przesadzić w takie miejsce, gdzie nie ma wody. Co to znaczy? Możemy znaleźć rzeczywiście wspaniałą żonę, piękny dom, samochód i takie miejsce, gdzie nie ma wody. Czy będziemy szczęśliwi? Mamy się nie pozwolić przesadzić w takie miejsce, gdyż to dla nas jest cenniejsze ponad wszystko inne. I oczywiście to nie znaczy, że w jakiś sposób chcielibyśmy się przeszkodzić, zabierali małżeństw. Wcale nie, wcale nam o to nie chodzi. Gdyż takie jest boskie zalecenie i nikt temu nie może przeszkodzić. Tylko, żeby to małżeństwo było tym, które by mogło później pomóc, jeśli chcą się razem pobrać, by zwrócili uwagę na to, czy teraz razem będą mogli lepiej służyć Bogu. To jest rzecz bardzo ważna. Czy im to nie przeszkodzi? Czy ten drugi ślub, tak zwany ślub małżeński, nie przeszkodzi pierwszemu ślubowi, jaki uczyniliśmy, że będziemy służyli Bogu? Jeśli by to miało przeszkodzić, więc winniśmy z tego drugiego zrezygnować. Bo ten pierwszy dla nas jest jeszcze ważniejszy. Dlatego jak ważnym jest tam, gdzie chcemy zamieszkać, tam, gdzie chcemy może założyć swoją rodzinę, czy myślimy zawsze o tym, jak tam będziemy duchowo wzrastać. Czy to jest właśnie takie miejsce, miejsce nad wodami, nad strumieniem? Jeśli nie, to musimy nad tym bardzo zastanowić. Co stracimy? A co zyskamy? Dlatego, proszę Państwa, tu psalmista zwrócił uwagę, że błogosławiony jest ten, kto w ten sposób postąpi, że jego zamiłowanie, jego rozmyślanie będzie około tych rzeczy świętych, nie pozwoli sobie na to, żeby znaleźć się w miejscu suchym. Oczywiście są nieraz inne okoliczności. Ktoś nieraz przymusowo znalazł się w miejscu suchym. Pamiętamy okresy, to jest okupacji, okresy, gdzie niektórzy bracia byli ze różne miejsca, gdzie rzeczywiście było ciężko. Możemy powiedzieć, że sucho, ale to są inne sprawy. Ale gdybyśmy sami dobrowolnie, ze względu tylko na różne rzeczy i środki materialne, gdzie rzeczywiście było ciężko, możemy powiedzieć, że sucho, ale to są inne sprawy. Ale gdybyśmy sami dobrowolnie, ze względu tylko na różne rzeczy i środki materialne, chcieli zmienić takie miejsce, to jest to bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Często się zastanawiamy nad tym, kogo tutaj psalmista miał na uwadze. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy na śmiechców nie siedzi. Co to są za ludzie? Niepobożni, grzesznicy, na śmiechcy. Gotowiśmy powiedzieć, no chyba ludzie nas otaczający, chyba to jest cały świat nas otaczający, niepobożny, grzeszny, na śmiechcy. Trzeba teraz apostoł podaje zupełnie inną myśl. Co to są za ludzie, którzy mogą stać się nam pewnym niebezpieczeństwem? Gdyż wiemy, że świat jest jednym z naszych wrogów i jesteśmy ostrożni, może pod tym względem, może nie zawsze, ale chcemy być ostrożni, ażeby nas świat nie pociągnął. Ale ci mogą nas pociągnąć. Kto to są? Ludzie niebobożni. Podaję taką myśl. To są ci, którzy cieszyli się światłem boskiej łaski. To są ci, którzy uczynili przymierze z Bogiem. Zostali spłodzeni z Ducha Świętego. A następnie zaniedbują uczynionego przymierza. Po prostu pozwolili się przesadzić w miejsce super. Nie korzystają z tych wspaniałych rzeczy, z tego wspaniałego też napoju, z tego wspaniałego pokarmu. Proszę Państwa, oni uważają, że nie należy być takim akuratnym, że wyprowadzić tak na pozór przykładne życie, ale nie trzeba być, jak to się nieraz określa, dziwakiem. My nie chcemy być dziwakami, ale apostoł św. Paweł ten bardzo wyraźnie zaprzecza. Albo służymy Bogu całym sercem, albo nie służymy Mu wcale. Pamiętamy również o ostrzeżenie, bodajże był zimnym albo gorącym. A ponieważ jesteś letnim, a ani zimnym, ani gorącym, wyrzucę cię z ust moich. Jest to najbardziej niebezpieczne, jeśli stajemy się letnimi. Letnimi, bo to znaczy, że stygniemy. Grzesznicy, z tym mamy nie mieć nic do czynienia. Grzeszni są to ci, co nie odrzucają przymierza, które zawarli z Bogiem. Nie zapierają się Pana, który ich kupił. Odpadają jednak zupełnie od łaski Bożej, zaniedbując żyć według warunków przymierza, a zatem grzeszą oni przeciw uczynionemu przymierzu. Zaniedbują samo ofiary, będąc obciążeni troskami o ten żywot. I tu jest niebezpieczeństwo, że tacy mogą nas pociągnąć za sobą. Zajęli się, oddali się Bogu, a zajęli się tylko rzeczami ziemskimi. A udają, że w dalszym ciągu Bogu służą. I my tak nieraz możemy dostrzec. Ja wspominałem kiedyś taki przykład, jak może dzieci pewne w jednym zborze się wychowujące i były dwie takie rodziny. Jedna rodzina, rodzice tak trzymali te dzieci, chcieli je utrzymać jak najbliżej prawdy, jak najbliżej zboru, jak najbliżej braci, a z dala od tych, którzy mogliby im zaszkodzić. I nie pozwalali im na wiele rzeczy. Ale te dzieci, gdy były trochę większe, zaczęły się przyglądać. I tak się zwracają do swoich rodziców. Tatusiu, ty mi nie pozwalasz na to i na owo, a popatrz, tamci wujkowie, tamta rodzina, oni przecież też tak samo wierzą, tak samo uczęszczają do zboru, a ich dzieci to są wszędzie. I w kinie, i na zabawie. Im jest wszystko wolne. Pytam się, jaki to ma wpływ? To dobrze, że w tym przypadku tak się stało, że tym dzieciom dało się wytłumaczyć, a po niedługim czasie, po kilku latach od tego zajścia, te same dzieci później mówią swoim rodzicom. Teraz wiem, mówi syn, dlaczego tak z nami postępowaliście. Bo wy nas bardzo kochaliście. Tamci rodzice na pewno nie kochali swoich dzieci. Proszę Państwa, naprawdę tak często wygląda. Ja długo wiedziałem od tematu, ale mnie tak wiele rzeczy tak teraz boli, gdy patrzę na niektóre wydarzenia, na to, co się dzieje i tak nieraz przyglądam się z bólem, w jaki sposób są nieraz traktowane dzieci dorastające. Gdy, pamiętam taki przykład, gdy dziecko podchodzi, dorastający chłopiec podchodzi do tatusia i mówi mu: tatusiu, ja mam taki problem. A tatuś nie czeka na nic, co to dziecko mu powie, co ten syn mu powie, sięga do kieszeni i mówi, a masz 500 zł, daj mi spokój. To jest rozwiązanie problemu. Dziecko chce tłumaczyć, tatusiu, to nie o to chodzi. Ale tatuś nie ma czasu, bo on ma inne zajęcia. Proszę teraz, to nie w ten sposób. To dziecko rzeczywiście miało problemy, ale problemy naukowe, problemy, z którymi sobie nie mogło poradzić. Trzeba to w ten sposób, rzeczywiście ten werset, który był poprzednio wspomniany, ażebyśmy, żeby dzieci serca nie traciły. Jak bardzo łatwo mogą stracić serce, jeśli my nie wczujemy się w ich potrzeby, w ich sytuacje. Proszę Państwa, ale wracamy do słów dalej wspomnianych. Co to jest za następna klasa ludzi, to jest na śmierci? Właśnie podaje taką myśl. Że są oni określeni jako klasa posiadających mniej lub więcej znajomości rzeczy świętych. Odrzucają jednak, mówiąc o nich czasem tak lekko, szyderczo, albo też inaczej mówią, a inaczej postępują. I tu jest to ostrzeżenie, że lud Boży powinien unikać jak zarazy właśnie tego typu ludzi, którzy właśnie mogą nas odciągnąć od poświęcenia. Nieraz słyszymy takie zdanie, że młodzi pobierają się, bo ten ktoś, on pochodzi z domu wierzącego. A później okazuje się, że życie jest tak trudne. Tak, bo on tylko pochodzi z domu wierzącego, ale nie ma nic wspólnego z wierzącym. Dlatego bądźmy ostrożni, z kim się łączymy. Tutaj autor podał już taką myśl, że ludzie pańscy nie powinni być w żadnej zażyłej przyjaźni z takimi ludźmi w żadnych sprawach, a szczególnie w małżeństwie. Żeby się takie małżeństwa nie kojarzyły, jeśli nie widzimy gdzieś zupełnego oddania, poświęcenia się Bogu. Później mamy utrudnione całe nasze życie. Narzekamy nieraz, ale często musielibyśmy narzekać tylko na samym siebie. Trzeba to trwa. Wracamy do, na krótko jeszcze do naszego rozważania. Jeśli pijemy z tego strumienia przy drodze, zaczynamy pić tylko dla siebie. To, co pijemy i odczuwamy z tego powodu radość, zadowolenie, to tym winniśmy się także dzielić z innymi. A że my wiemy o tym, że każda radość, którą przeżywamy sami, to nie jest pełna radość. I nawet gdyby tak literalnie spojrzeć, jeśli ktoś miałby wiele bogactwa, miałby możliwość się ubrać w najpiękniejsze stronie, że miał się tym komu pokazać. Będzie z tego szczęśliwy? To po co mi to wszystko? Podobnie jest z tą radością, którą posiadamy wewnątrz. Jeśli się tą radością nie podzielimy, to nie będzie żadna radość. Coś niby czujemy wewnątrz, no ale to jest dla mnie, to jest moje, to nie jest powód do radości. Ktoś tak powiedział, że radość to jest podzielona między innych, to się zwielokrotnia. Smutek podzielony, to się zmniejsza. Bo tym się podzielimy z innymi. Ktoś tam po prostu tego weźmie. Ale radość, gdy się nią podzielimy, potrafimy się wtedy cieszyć wszyscy. I dlatego warto się dzielić radością. A więc mamy mówić to, co by pocieszało. Trzeba teraz ktoś powie, no ale czy to zawsze mamy mówić to, co cieszy? Ale tyle jest różnych wersetów biblijnych, które nas zasmucają. Trzeba teraz ja myślę, że nawet gdy wspominamy te wersety, które czasem wyciskają nam łzy, to nie po to, żeby kogoś zasmucić. To po to, ażebyśmy mogli dojść do prawdziwej radości. Apostoł Święty Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntian w 14 rozdziale, a 26 wersecie pisze takie słowo. Cóż wtedy jest bracia? I się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, na objawienie, na tłumaczenie. Wszystko to niech się dzieje tu zbudowane. Proszę bardzo. Pamiętamy taką myśl i tutaj się wczoraj była wspomniana. Gdybyśmy tak znieśli wszystko to, cośmy nazbierali w ciągu tygodnia, jak dużo by tego było? Zapytamy takie określenie również po znieście dziesięciny wasze. A zobaczycie, jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, nie zleję wam błogosławieństw, to nie będziecie mieli gdzie podziać. Każdy coś tam ma. Bóg powiedział do Mojżesza, co trzymasz w ręce twojej? Laskę. Nią mógł dokonać bardzo wiele. Każdy z nas coś tam ma w swojej ręce. Wydawałoby się, że nie na to są rzeczy takie drobne. Tak. Pan Jezus też na to zwrócił uwagę. Tam pan uczniowie mówią, rozpuść ten lud, ażeby sobie nakupili żywności. Pan Jezus mówi, nie. Wy im dajcie jeść. Cóż im damy? Jest tu jedno pachole, jedno dziecię. Coś tam ma, ale co to jest na taki lud? Oddajmy to w ręce Pana. Pamiętamy, co zostało. Zostały oddane to w ręce Pana. A Pan, gdy pomłogosławił, wszyscy byli nasyceni. Jak wiele jeszcze zostały. Nie bójmy się, że to jest coś małe. Mieliśmy to. Przychodzi taki rodzaj zebrań, jak na przykład zeznania świata. Wydaje nam się, bo inni mają takie wielkie przeżycia, problemy, trudności, natomiast ja tam nie mam nic specjalnego. Po co ja tam jeszcze będę coś wnosił? Niech tam wnoszą ci, co mają coś tak wielkiego. Trzeba teraz. Weźmy to małe. Zobaczymy, ile z tego będzie błogosławieństwa. Bo to oddajemy w ręce Pana. Pan pobłogosławi. Dlatego staje się to bardzo wielkim, wielkim błogosławieństwem. Wspomnieliśmy sobie, że mamy mówić to, co by pocieszało. Pamiętamy również proroctwo Izajasza 61 rozdziału. Tak się wyraża. Od pierwszego wersetu. Duch panującego Pana jest nade mną. Przeto mię pomagał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie, abym zawiązywał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy. Abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ducha ściśnionego i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim. My i przynosimy to, czym byśmy mogli, czym się sami ucieszyliśmy i moglibyśmy tym innych pocieszyć. Czy przynosimy coś innego? A zatem, jeśli przynosimy coś innego, co nas samych nie cieszy, bądźmy ostrożni. Nie przynosimy takich rzeczy. Trzeba też chrześcijanin przyrównany jest również, jak psalmista to określił w psalmie 42, a w drugim wersecie do takiego jelenia. Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do Ciebie, o Boże. Trzeba teraz zobaczyć. Są może różne porównania. Dlaczego tutaj za przykład wzięty jest jeleń? Prawdopodobnie, że on ma tak dobry słuch. Pod pustyniami często przepływają strumyki wód. I on słyszy ten szum. Słyszy szum wody. I wtedy krzyczy, ryczy i kopie swoimi kopytami, żeby tam się dogrzewać, bo on tam słyszy wodę. Trzeba teraz zobaczyć. Czy takie jest nasze pragnienie? Gdy słyszymy gdzieś szum wody, tej czystej wody prawdy, czy tak chcemy tam być? Jak to psalmista określił, weselę się z tego, że mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy. Czy jest to powód dla mnie do radości? Z różnych przyczyn czasem tam się udaje. Wspomniane jest również w psalmie 110, a w 7 wersecie strumienia na drodze pić będzie, przetoż wywyższy głowę. Trzeba teraz tak. Mamy na drodze naszego życia z czego pić. Dlatego nie bójmy się, że nam może zabraknie, ale starajmy się wykorzystać każdą sposobność. Mamy nieść radość innym. Apostoł tak wspomniał. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Ktoś powie, no ale z czego? To się teraz. Jeśli my nie mamy się z czego cieszyć, to chyba już nikt na świecie by się nie miał z czego cieszyć. Dlatego mamy tak wiele powodów do radości, ale radości w Panu. Tak to określił apostoł Krzysztofa. Widzicie na tym bezu chwaty do wiosaty. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. To jest ta wielka, wspaniała radość, że jesteśmy w Nim. Na moment tylko wróćmy do Księgi Objawienia 22 rozdziału, który odczytaliśmy. Wspomniana tam rzeka, która miała wypływać spod progu, to prawdziwy Kościół. Kościół Chrystusowy. Kościół uwielbiony. Ulica tam wspomniana to droga świętobliwości. Każdy, kto będzie chciał wtedy otrzymać życie, musi na tą drogę wejść. Będzie to droga życia. Po obu stronach wspomniane jest, że były drzewa. Drzewa przynoszące owoc. Owoc 12 lat. Że Kościół będzie udzielał tego błogosławieństwa życia wszystkim, którzy wtedy będą pragnęli Bogu służyć. I przekleństwa mówi, że już więcej nie będzie. Nie będzie boleści, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. I dlatego w taki sposób, tak pięknie Pan Bóg przez świętego Jana Objawiciela przedstawił nam, jak to będzie dla wszystkich ludzi. W 21 rozdziale od 1 wersetu. Potem widział niebo nowe i ziemię nową. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe, wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I wtedy otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Drodzy braterstwo, natomiast ci, którzy dziś piją wodę prawdy, zanim popłynie owa rzeka, dla nich jest wspaniała obietnica. Czujemy się. Chcielibyśmy z tej obietnicy skorzystać. 20 rozdział, 6 werset, jest to ta wspaniała obietnica. Błogosławiony i święty, który ma część pierwszą zmartwychwstanie. Albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Panie braterstwo, dałby Bóg, abyśmy mogli być jednymi z tych wielkich szczęśliwców. Starajmy się, ażebyśmy byli jako te strumienie dzisiaj, strumienie Jego rzeki, które rozweselają, a to jest miasto. Gdziekolwiek się znajdziemy, bądźmy tym czynnikiem niosącym radość, niosącym pociechę, a przez to staniemy się uczestnikami wspomnianego pierwszego zmartwychwstania do chwały, czci i nieśmiertelności, czego w głębi wszystkim daj nam Boże.